Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, mam przed sobą gównianą gazetę śmiecia antypolskiego pod tytułem Gazeta Wyborcza i mam przed sobą w tejże gazecie, to jest zdumiewające, że się w ogóle tu znalazłem, no ale został umieszczony tam wywiad z człowiekiem, do którego nie mam żadnego szacunku. Panem profesorem Góralczykiem. To jest tak, że pan Góralczyk twierdzi, że jest sinologiem. Jest ambasadorem, byłym ambasadorem, ale nie w Chinach. Zdaje się, że w Tajlandii. Ambasadorem. W każdym razie, w mojej opinii jest bardziej, jeśli można to tak nazwać, dyplomatą. Polskojęzycznym dyplomatą. O! Polskojęzycznym dyplomatą i polskojęzycznym sinologiem. A pierwszy raz miałem z nim kontakt już dawno temu, gdy jeszcze zaczynałem swoją przygodę z Chinami. Wymieniliśmy maila. W pewnym momencie on napisał, nie jestem pewien, czy nawet tego maila nie ma, a nie sprawdzałem. W pewnym momencie on napisał, ja coś tam pisałem o swoim emocjonalnym stosunku do Chin, a ja mam swoje zdanie. Tak enigmatycznie. Znaczy, jakie zdanie on ma, no to miałem się okazję przez lata przekonywać. Gdy produkował się w mediach, lubi to. Podobnie jak Pyfel, to jest człowiek, który obydwaj są chyba bardzo podobni do siebie. Więc co można powiedzieć o Góralczyku? Otóż, że jest człowiekiem, który... Znaczy, powiem tak. O wszystkich profesorach, którzy... Sinologi. Załóżmy, że on ten nie, to też będzie, niech mu będzie sinolog. Wszystkich profesorach sinologii, znaczy nie wszystkich, o części profesorów sinologii, tych, którzy się produkują w mediach i którzy robią gebę polskiej sinologii, on, Mróz, inni. A można powiedzieć jedno. To są ludzie, którzy znają dobrze Azję Wschodnią, tym Chiny, ale nie znoszą ich. Nie znoszą również Azji Wschodniej. To jest taki przypadek, nie wiem, czy to jest typowo polski przypadek, czy to jak to wygląda w świecie, to mnie zresztą nie interesuje. Mnie interesują oni. A problem polega na tym, że oni kształcą młodych ludzi i później wychodzą tacy adepci sinologii, którzy tak jak ich nauczyciele, nie znoszą Chin. I tak dalej. Nie znoszą Chin, mają gęby pełne frazesów o demokracji, podobnie jak ich szefowie, jak ich nauczyciele. Mam przed sobą, jak Państwu powiedziałem, wywiad niejakiego Grzegorza Sroczyńskiego z tymże panem profesorem. Tytuł artykułu Światu został 5 lat do wojny. Znak zapytania. Amerykanie oddadzą roli światowego lidera bez walki. Z 30 listopada. No i właśnie. I teraz czy można coś dobrego powiedzieć o wypowiedziach Góralczyka? To jest mieszanina prawdy, kłamstwa i jego sposobu myślenia. Znaczy atlantyckiego sposobu myślenia. Właściwie tutaj o sprawach polskich, znaczy coś tam mówi, ale jakoś niekoniecznie się tym zajmowałem. Mnie chodziło o ten ogólny wydźwięk tego artykułu. i tą, i tą, tą wręcz wylewającą się z tych wypowiedzi tego góralczyka niechęci, jego niechęci do Chin. W pewnym momencie pisze, że na razie przestali udawać. Dziennikarz pyta, udawać? Tak. Że oni, że nic im nie, że o nic im nie chodzi. Przez lata twierdzi, że nie mają żadnego wielkiego planu, nie chcą wpływać na świat, nie chcą być supermocarstwem, my tylko eksportujemy. Mówili, teraz się odsłonili. Ich plan Made in China 25 to komunikat dla świata. Tak, chcemy być liderem nowoczesnego przemysłu, chcemy zająć najważniejsze miejsce w światowej polityce. Czy wiecie Państwo, jeśli plan Made in China to komunikat dla świata, że my chcemy być liderem nowoczesnego przemysłu i chcemy zająć najważniejsze miejsce, to ja o niczym takim nie słyszałem. Owszem, Made in China mówi o tym, że chcemy mieć nowoczesny przemysł. Chcemy zająć ważne miejsce w światowej polityce. Znaczy w światowej polityce. Tutaj Made in China 25 to tu nie chodzi o światową politykę. I to właśnie część kłamstwa. Chcemy być nie liderem, a w czołówce najlepiej rozwiniętych przemysłów świata. Chcemy mieć jeden najlepiej rozwiniętych przemysłów świata, ale w żadnym przypadku w Made in China nic nie ma na temat tego, że chcą zająć najważniejsze miejsce w światowej polityce. To jest zwykłe kłamstwo. Kłamstwo, których tu jest naprawdę sporo. Tych kłamstw jest naprawdę tu sporo. A pan Góralczyk tłumaczy cele. Pierwszy to jest osiągnięcie do 2021 roku, czyli na stulecie Komunistycznej Partii Chin, społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu. I tłumacząc to na nasze zachodnie kategorie, chodzi o potężne wzmocnienie klasy średniej. Nie, to nie chodzi o potężne wzmocnienie klasy średniej. To bardzo sprytne, bo to ich uniezależni. A to jest właśnie takie bardzo polskie. Takich ludzi jak Góralczyk, stwierdzenie bardzo, to jest sprytne, bo to ich uniezależni. Bo my, Polacy, jesteśmy uzależnieni w sposób absurdalny od, na przykład od Żydów, od rynków finansowych, od Niemiec, od Rosji. Jesteśmy uzależnieni. I nie potrafimy, nie mamy wystarczająco mocnych przywódców i odważnych, aby się uniezależnić. A on, i to, że my jesteśmy takim gównem Europy, w ogonie Europy, powoduje u takich artystów, jak w cudzysłowie, jak Góralczyk, stwierdzenie sprytny, bo chcą się uniezależnić. Nie, oni są niezależni i chcą się jeszcze bardziej uniezależnić. To nie jest żaden spryt, to jest oczywistość. To jest element suwerenności, znaczy suwerenny można być tylko wtedy, kiedy jest się niezależny. Ale do takich uniwersyteckich łbów jak Góralczyk to nie dociera. Za trudne. A jeszcze mówiąc, jeszcze w dodatku skłamał, ja oczywiście w tym zdaniu twierdząc, że budowanie społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu to tłumacząc to na nasze kategorie zachodnie, chodzi o potężne wzmocnienie klasy średniej. Gówno prawda. Albo kłamie, bo nie wie, albo kłamie, bo chce kłamać. Jedno jest fatalne. Ja sądzę, że to drugie. Otóż ten cel do 2021 roku, czyli społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, zbudowanie społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu, tu nie chodzi o potężne wzmocnienie klasy średniej. Tu chodzi o społeczeństwo. To jest społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, a nie klasa średnia. Ale Góralczyk tak nie znosi Chin, że musiał to powiedzieć, bo inaczej byłby chory chyba. Społeczeństwo to nie... Ta klasa średnia to nie całe społeczeństwo. To w przypadku Chin to jest raptem 1/4, mniej niż 1/4 społeczeństwa. Mniej niż 1/4. Nie, tutaj nie chodzi tylko o społeczeństwo, o klasę średnią. Oczywiście rozrost klasy średniej ma ogromne znaczenie. Natomiast jeszcze większe znaczenie ma doprowadzenie do sytuacji, gdy wszyscy, gdy całe społeczeństwo, i o to chodzi, gdy całe społeczeństwo będzie jakby wyciągnięte z objęć ubóstwa. No, klasa średnia siłą rzeczy jest już poza tą sferą, na całe szczęście, ale w tej sferze ubóstwa jest nieokreślona, naprawdę przeze mnie w takim każdym razie, nieokreślona część społeczeństwa chińskiego, znaczna część społeczeństwa chińskiego, bo to, że tam 30, 40 czy 50 milionów, to różne ilości padają, ludzi. Załóżmy, że 30 czy tam 40 milionów ostatnio chyba było, ludzi, tylko taka ilość ludzi żyje poniżej minimum socjalnego, to w ogóle jest dramat. Znacznie istotniejsze jest to, co się dzieje, jaka ilość ludzi żyje w tym obszarze, w tych obszarach, powiedzmy sobie, do 3000 juanów rocznie, do 4000, do 5000 juanów rocznie, do 10000 juanów rocznie, do 15000 juanów rocznie. To jest istotne. To, co tutaj jest, jest istotne. Zgadanie Góralczyka o tym, że tu chodzi o wzmocnienie klasy średniej, to jest jego, to jest brednia, to jest po prostu brednia. A on oczywiście uważa, że posłuchajcie Państwo zdania profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Trzy, cztery zdania. To bardzo sprytne, bo ich uniezależni. Od kogo? Od nas oczywiście. Od nas. A jakby byli uzależnieni, to było pięknie. Ale od nas ich uniezależni. Dotąd rozmarni ci eksperci powtarzali, że Chiny nie mogą za bardzo podskakiwać Zachodowi, bo przecież to my kupujemy większość ich produkcji. To się za chwilę skończy. Xi Jinping chce, żeby motorem chińskiej gospodarki nie był już tani eksport na Zachód, lecz jak pisze, kwitnący rynek wewnętrzny. Jeśli mu się o to uda, to produkty, które jechały do nas, będą kupować chińscy obywatele. Teraz nie kupują i tak dalej. Tu chodzi na razie o tych nas, czyli białasów, czyli Europejczyków, Amerykanów i tak innych. Otóż, proszę Państwa, to jest tak, że kwitnący rynek wewnętrzny, nie da się osiągnąć kwitnącego rynku wewnętrznego do 21 roku. To raz. A myślę, że do 20 roku, a to właściwie do 20, bo nie wiem, dlaczego on używa cezury 21, skoro ja wszędzie czytałem o 20 roku. Więc do 20 roku ma być zbudowane to społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu. Jeśli całe społeczeństwo średnio, to jest głupia konstrukcja, ale to średnia, ale jeśli to całe społeczeństwo będzie o te kilka punktów procentowych wyżej w swoich dochodach, miało wyższe dochody, wszyscy, nie tylko klasa średnia, ale również ci najniżej sytuowani, to wówczas, kiedy nie tylko klasa średnia, ale potężniejąca klasa średnia, prawda? Wzbogacona o nowych członków tejże klasy średniej, którzy będą zarabiali więcej, ale również te niższe warstwy społeczne, gorzej zarabiające, będą miały więcej pieniędzy, będą mogły sobie na więcej pozwolić. No bo umówmy się, że jeśli rodzina ma jedną lodówkę i dwa telewizory i jeden samochód, to no to co? To będzie miała jeszcze kolejną lodówkę sobie kupi? Po co? Jeszcze kolejną pralkę sobie kupi? Po co? Jeszcze kolejne dwa telewizory? No przecież bez sensu, prawda? W pewnym momencie klasa średnia jest nasycona dobrami. Natomiast tu nie chodzi już wtedy właśnie o klasę 8, o klasę średnią. Tu chodzi bardziej o tych, którzy aspirują do niej, których dochody właściwie, nie oni aspirują, a ich dochody sytuują ich w obszarze, dolnym obszarze klasy średniej. I to o nich chodzi. Więc to jest bzdura, ale cóż, to jest Kowalczyk. Nie Kowalczyk, tylko ten człowiek. Drugi cel, pisze, ma być realizowany do 49 roku, czyli na stulecie proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej. Wielki renesans narodu chińskiego. Chodzi przede wszystkim o pokojowe zjednoczenie Chin z Tajwanem. Tajwan ma PKB porównywalne z Polską, ale gdyby się połączyli, to od razu powstaje gospodarka numer jeden na świecie. To taka głupota, że to w ogóle się nie mieści. Żeby sądzić, że Tajwan, że Chiny chcą w końcu jakby inkorporować Tajwan mieć w swoich granicach tylko po to, żeby wskoczyć na gospodarkę, żeby ich gospodarka stała się numer jeden na świecie. Bez sensu. Kompletnie. Tak głupie, że głowa się nie mieści. Proszę Państwa, czy ja sugeruję Państwu, żebyście to przeczytali, ten artykuł? Bo już nie, ja nie mam siły. Jak Państwo wiecie, ja denerwuję się w czasie, kiedy czytam takie bzdury. Stek różnego, znaczy pomieszane bzdury, kłamstwa, półprawdy, prawdy. Najmniej jest tych prawd. To jest najgorsze. Więc ja nie będę tego dalej czytał, nie będę Państwa zajmował tym. Czy ja polecam ten wywiad? Nie. Znaczy, wszystkim nie. Ja polecam ten wywiad tym, którzy potrafią czytać między wierszami, potrafią oddzielić kłamstwa od prawd, potrafią widzieć zniuansowane problemy, które ten człowiek przedstawia, po prostu potrafią się chciałem powiedzieć uczciwie do tego odnieść, to znaczy po prostu potrafią mają swoje zdanie i potrafią zrozumieć narrację Góralczyka. Tym polecam, natomiast całej reszcie nie, ponieważ może ich tylko to, bo każdy jak słyszy profesor uniwersytetu, to klęka przed nim. Szczególnie warszawskiego, czy tam Jagiellońki. No więc nie ma sensu klękania. To nie jest człowiek. To oczywiście w ogóle to nie jest kasta ludzi, którym należy klękać. To jest kasta ludzi, których należy rozliczyć na przykład. I których nigdy nie zostanie rozliczeni. Między innymi ze swojej antypolskości. No właśnie, więc dlatego też nie polecam wszystkim, zdecydowanie nie polecam wszystkim tego artykułu, bo on może wprowadzić w umysły osób niezorientowanych bądź średnio zorientowanych, a dużo zamętu. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.